To pomaga mi realizować zadania w terminie, bez żadnego dodatkowego stresu, bez dodatkowych emocji. Także naprawdę to bardzo, bardzo mi pomaga w życiu. To na przykład, że moja praca daje mi radość, tak? Wiem dlaczego to taką radość mi sprawia i że ja z uśmiechem idę do swojej pracy, a nie tak jak wcześniej z bólem brzucha na przykład i stresem. Także to naprawdę spowodowało, że moje życie stało się spokojniejsze. To dało mi zrozumienie mnie samej. Naprawdę. Nigdy nie sądziłam, że takie badanie diagnostyczne może coś takiego wnieść do mojego życia, ale to jest prawda. To dało mi taki spokój wewnętrzny.
Dziś zapraszam Cię do wysłuchania wartościowej rozmowy z moim gościem w ramach cyklu Superbohater. W audycjach z cyklu Supermoce omawiam szczegółowo zagadnienia związane z odkrywaniem mocnych stron. Natomiast w cyklu Superbohater chcę Ci pokazać, w jaki sposób nasze supermoce przejawiają się w działaniu. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest superbohaterem bądź superbohaterką ze swoim zestawem unikalnych supermocy. Każdy z nas jest superbohaterką bądź superbohaterem niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, ile zarabia, jakiej jest płci, w jakim jest wieku i tak dalej. Tylko czasami, być może, jeszcze nie nazwaliśmy naszych supermocy i nie potrafimy ich prawidłowo używać. Dlatego właśnie moją misją jest przybliżanie tego tematu, aby każdy z nas działał świadomie i efektywnie, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą. W tej audycji rozmawiam z superbohaterką Joanną Michułką. Rozmawiam o jej drodze w poszukiwaniu ściany, na którą warto się wspinać. Joanna przeszła z pracy w organach podatkowych, w których nie liczył się człowiek, do pracy w służbie ludziom. Zmieniła wiele, przeprowadzając się za granicę i zaczynając od zera. Zmieniając pracę, tworząc markę antyalergicznej biżuterii z tytanu Jowa oraz kanał na YouTube Przebojowa Polka. Z Joanną rozmawiałyśmy między innymi o tym, że umiejętność słuchania i wczucia się w sytuację innej osoby może być supermocą i może pomóc w spełnieniu zawodowym. Mówiłyśmy też o tym, jak supermoc Joanny pomaga innym kobietom ubierać się w odwagę, a jej samej tworzyć kobiecą markę biżuterii. Rozmawiałyśmy o tym, że sprzedaż nie musi być torturą, a może być przyjemnym ceremoniałem opartym na cierpliwym wysłuchaniu i empatii. O tym, że można tworzyć różne projekty bez krzykliwości, w zgodzie ze sobą, z łagodnością i wrażliwością na drugiego człowieka. No i też rozmawiałyśmy o tym, czy pomaganie innym i służenie wyższej sprawie mogą nadawać kierunek rozwojowi zawodowemu. Poruszyłyśmy jeszcze kilka dodatkowych tematów. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj.
Joanna, bardzo chciałabym Ci podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w moim programie. Będziemy zaraz mówić o supermocach i o tym, że warto wspinać się na odpowiednią ścianę. Zamiast wstępu chciałabym zadać Ci takie pytanie. Co jest Twoją supermocą? Jakbyś mogła w kilku zdaniach nam o tym powiedzieć?
Taką moją podstawową supermocą to jest umiejętność wczuwania się w odczucia innych, umiejętność patrzenia na świat ich oczami tej osoby, tak? I rozumienia tego świata w ten sposób, w jaki ona to rozumie. to pozwala mi być także osobą bardzo, bardzo cierpliwą i wyrozumiałą. I daje mi siłę do tego, by się wczuwać, jakby wsłuchiwać się w drugiego człowieka, dawać mu wsparcie, zachęcać go do działania. Dzięki tej mojej supermocy, temu, że tak świetnie się wczuwam w drugiego człowieka, to pozwoliło mi znaleźć moją pracę, którą bardzo kocham, która daje mi ogromne spełnienie. I oprócz tego stworzyć takie dwa projekty, które są jakby moimi projektami flagowymi, w których słucham innych.
No właśnie, ja chciałam zapytać, w jaki sposób tę twoją supermoc, czyli to, że potrafisz wczuć się w sytuację innej osoby, potrafisz ją zrozumieć, no to w jaki sposób tę supermoc wykorzystujesz zarówno w pracy zawodowej, jak też w tych dwóch dodatkowych projektach, o których wspomniałaś?
To, że potrafię wsłuchiwać się w innych, pozwala mi też lepiej zrozumieć siebie i wsłuchiwać się w siebie, w swoje potrzeby, w to, co jest dla mnie ważne, w to, co mnie motywuje do działania, co daje mi radość życia, co daje mi poczucie spełnienia. I teraz, wiedząc o tej mojej supermocy, ja wiem, co daje mi spełnienie. Wiem na przykład, że pomaganie innym to jest jakby coś, co jest kołem napędowym mojego życia. I jak sięgnę pamięcią jeszcze, będąc na studiach, to będąc na 5. roku studiów, uczestniczyłam w takim kursie dla wolontariuszy, którzy pracują w hospicjach paliatywnych. I muszę ci powiedzieć, że jak zapisywałam się na ten kurs, to jakby nie do końca byłam świadoma, co mnie tam czeka. Myślałam sobie, że tam będzie bardziej jakaś taka teoria, a tam okazało się, że spotkaliśmy się też z praktyką. To znaczy, bo ta pomoc polegała między innymi na tym, żeby po prostu pomagać tym osobom, które są chore na raka i są w hospicjach, na przykład pomóc im, nie wiem, przebrać pampersa, umyć je, pomóc je nakarmić. I niektóre z tych czynności, które ćwiczyliśmy na tych zajęciach, na tym kursie, były dla mnie ogromnym wyzwaniem i bardzo się ich bałam, tak na przykład jakby zmienianie pampersa. Nie czułam się komfortowo z tą czynnością, tak? Natomiast mimo wszystko, ja ukończyłam ten kurs, potem jednak niestety nie pracowałam w hospicjum, bo jakby inne obowiązki były dla mnie w tym momencie ważniejsze. Wtedy kończyłam studia, pisałam pracę magisterską. Natomiast z perspektywy czasu, widząc to teraz, czym się zajmuję, to był to jaki pierwszy krok. Tylko że ja wtedy jeszcze nie znałam na tyle siebie, nie wiedziałam tyle o sobie, ile ja na przykład wiem. Między innymi dzięki badaniu DISC4D, o którym za chwilę będziemy głębiej mówiły, i nie wiedziałam, że to jest to coś, to jest to właśnie ta moja supermoc, która daje mi tyle energii, że nawet jeżeli zadania czy cele, które muszę pokonać po drodze, żeby zrobić to, co chcę, są jakby mniej ważne w tym momencie dla mnie, bo ważniejsza jest jakby ta misja, to, co mi przyświeca przy podjęciu tego zadania.
No właśnie, chciałam zapytać, żeby nasi widzowie czy słuchacze wiedzieli, czym się zajmujesz na co dzień, to w jaki sposób ta twoja supermoc jest wykorzystywana w twojej pracy zawodowej i też wiem, że tworzysz dwa inne projekty. Gdybyś mogła podać przykład wykorzystywania tej supermocy właśnie w pracy zawodowej.
To właśnie dzięki mojej supermocy teraz mogę pracować jako opiekun osób starszych w domu opieki i ta praca daje mi dużo satysfakcji. Pozwala mi bardzo dobrze zrozumieć moich podopiecznych, a przy okazji służyć im swoją cierpliwością, oddaniem, swoim ciepłem, wrażliwością, empatią. Drugą rzeczą, która jakby napędza mnie i daje mi siłę do działania, jest jakby taką moją radością, to jest projekt Przebojowa Polka, który narodził się ponad rok temu. I jest to projekt, w którym ja rozmawiam z Polkami emigrantkami, w którym ja wysłuchuję ich historii emigracji i nie tylko, w którym ubieram je w odwagę do tego, żeby nie tylko wystąpiły po raz pierwszy przed kamerą, bo dla niektórych to jest pierwsze takie wystąpienie, ale do tego, żeby podzieliły się swoją historią emigracyjną, która nie zawsze na początku była łatwa. Oprócz tego pokazuję innym kobietom, jak można wykorzystać to, że jest się na emigracji, jak można się rozwijać, realizować swoje pasje, będąc zarówno mamą, jak i żoną. Jak ważne jest to, żeby spełniać się w tym, co robisz, bo dzięki temu nie tylko ty dajesz sobie radość, ale też dajesz radość swojemu otoczeniu. I trzeci mój projekt, który właściwie powinnam powiedzieć wcześniej, bo jakby z tego się narodziła Przebojowa Polka, to jest moja marka biżuterii Jowa, którą zresztą ty masz na sobie i ja też mam na sobie. Dziękuję ci bardzo, że ją założyłaś. To jest marka, którą stworzyłam przyjeżdżając tutaj od razu do Irlandii. Jest to biżuteria antyalergiczna robiona z tytanu i jest to bardzo prosta biżuteria w swojej formie, przy czym jest o tyle unikatowa, że cały proces jej tworzenia jest wyjątkowy i taki specjalny, a przy okazji te doświadczenia, które zdobyłam przez ostatnie prawie 4 lata prowadzenia firmy, pozwoliły mi lepiej zrozumieć kobiety, ich potrzeby, to czym się kierują na przykład przy wyborze biżuterii. I dla mnie ogromną radością jest możliwość towarzyszenia kobiecie w tej właśnie drodze wyboru biżuterii, bo jednak no, biżuteria jest czymś takim bardzo osobistym, czymś, co pozwala nam wyrazić siebie, tak? I ja bardzo chcę, żeby kobiety jak najczęściej wyrażały siebie właśnie przez tą moją biżuterię, bo naprawdę ona jest wyjątkowa. Po pierwsze jest zrobiona ręcznie, po drugie ma piękne kolory. Oprócz tego ja mogę ją dobrać każdej kobiecie indywidualnie, w zależności od tego, jaka ona jest, jakie kolory lubi, w jaki sposób lubi się wyrażać. I to jest jakby cały proces, to przechodząc ten proces, ja przy okazji sprzedaję, chociaż na przykład nie lubię sprzedawać i sprzedaż nie kojarzy mi się z czymś przyjemnym. Natomiast ta sprzedaż, w cudzysłowie, tej mojej biżuterii jest dla mnie jakby takim ceremoniałem całym. I dzięki temu też, że potrafię słuchać, potrafię dobrze dobrać biżuterię.
Potwierdzam, ponieważ wysłuchałaś mnie wnikliwie, już się też troszeczkę poznałyśmy i efekt widzimy tutaj na moich uszach, tutaj widzimy, dlatego że Joanna specjalnie w moim takim brandingowym kolorze Akademii Growings dla mnie dobrała biżuterię do rysów mojej twarzy, więc Joanna, rzeczywiście ta twoja supermoc umiejętności wczucia się, prawda, w drugą osobę, umiejętności wysłuchania, czy to klienta, czy podopiecznego, czy każdej osoby, którą spotykasz, jest bardzo widoczna na każdym kroku. Niesamowite jest to i tak się tutaj bardzo, bardzo zasłuchałam w to, co opowiadałaś, bo niesamowite jest to, że pracujesz na etacie i wydaje się, że to jest rzeczywiście ta ściana, na którą warto się wspinać, ponieważ czujesz się bardzo spełniona w tej pracy. Do tego prowadzisz własny projekt, własny kanał na YouTubie Przebojowa Polka. Do tego jeszcze stworzyłaś wspaniałą markę biżuterii, więc chciałabym cię właśnie teraz zapytać o to, jak to się stało, czyli innymi słowy, jak doszłaś do tego momentu, w którym jesteś teraz? Dlaczego o to pytam? Bo bardzo często używam takiej metafory drabiny i ściany i mówię o tym, że czasami wspinamy się na jakieś szczebelki tylko po to, żeby dostrzec, że wspinamy się nie na tę ścianę, na którą trzeba. Jak to u ciebie z tymi ścianami i drabinami było?
Bardzo ci dziękuję za to pytanie i bardzo mi się podoba to twoje porównanie drabiny i ściany. Bo myślę sobie, że każdy swoją drabinę nosi przy sobie i to są te właśnie mocne strony, które badanie DISC4D pozwala nam nawet nie tyle, że odkryć, bo my je mamy, my niczego nie odkrywamy. Pozwala nam sobie zdać sprawę z tego, że my je mamy i że możemy je świadomie używać. Ale wróćmy do tego porównania drabiny i tej ściany. Więc no, u mnie przez długi okres czasu ta drabina była jednak przystawiona nie do tej ściany, do której powinna być przystawiona. Ja będąc w Polsce pracowałam przez prawie 20 lat w organach podatkowych, gdzie naprawdę człowiek był chyba ostatnim elementem, który liczył się w tej układance. I to cały czas było wbrew mnie. Mimo tego, że ja bardzo lubiłam swoją pracę, bardzo lubiłam swoich współpracowników i piełam się po szczeblach kariery, to cały czas mi czegoś brakowało. Cały czas coś było nie w zgodzie ze mną. Często zdarzały się takie sytuacje, że pomagałam podatnikom, bo czułam tą niesprawiedliwość, czułam to, że ten człowiek jest postawiony na ostatniej pozycji w tym całym łańcuszku, tej całej machinie. I zdałam sobie z tego sprawę dopiero później, kiedy dostałam swój wynik badania DISC4D. I dzięki temu teraz już wiem, że to, co robię, czyli to, że pomagam ludziom, że jakby człowiek jest w centrum mojego zainteresowania w każdym aspekcie, zarówno w mojej pracy zawodowej, jak i we wszystkich projektach dodatkowych, które robię, to daje mi radość. To pozwala mi, że czuję się potrzebna, że wiem, że ja mogę służyć ludziom. W tym projekcie Przebojowa Polka bardzo istotne dla mnie jest to, że ja dla wielu kobiet jestem takim wiatrem w żagle, że pozwalam im rozwinąć się, pozwalam rozwinąć im jeszcze bardziej rzeczy, które robią. Wiele z tych dziewczyn po rozmowie ze mną na przykład podejmuje jakieś nowe aktywności, nowe działania, tak, otwierają kanał na YouTubie albo, nie wiem, zaczynają pisać książkę na przykład. Także ta świadomość tego, że ja dzięki temu, że pokazałam tej osobie, że jest bardzo wartościowa, że ma wiele do pokazania, ona po prostu jeszcze bardziej uwierzyła w swoje możliwości i uwierzyła w to, że to, co robi, ma sens, że to, co robi, jest wartościowe dla pozostałych osób. I jakby to daje mi taki motywator do działania. Bardzo też lubię swoją pracę w domu opieki, ponieważ kocham przebywać z moimi podopiecznymi. Ja uwielbiam się z nimi przytulać, uwielbiam ich dotykać ręką, uwielbiam z nimi rozmawiać, uwielbiam im okazywać zainteresowanie. Szczególnie teraz, w tym czasie lockdownu, kiedy na przykład rodziny nie mogą ich odwiedzać. To jest dla nich bardzo ważne, ponieważ dzięki temu oni czują, że czują bliskość drugiego człowieka. A uwierz mi, nawet jeżeli ktoś jest chory i ma demencję i nie jest świadomy do końca swoich zachowań, potrafi odczytać ludzkie gesty. Potrafi odczytać twój uśmiech, twój dotyk ręki, twoją bliskość.
Mhm. Dziękuję ci, Joanno, za podzielenie się takimi głębokimi refleksjami, bo tutaj wspomniałaś też kilkakrotnie o badaniu DISC4D, do którego właśnie teraz chciałam przejść. Dla tych osób, które jeszcze nie słyszały o tym badaniu, powiem tylko tyle, że często używam takiej metafory góry lodowej, czyli na szczycie tej góry lodowej, w tej części, którą widać, mamy nasze zachowania, czyli coś, co możemy obserwować u innych ludzi, u siebie oczywiście, ale bardzo ważne jest również to, aby zdiagnozować, co się dzieje pod powierzchnią wody, czyli jakie mamy motywatory wewnętrzne, jakie mamy wartości i jakie style myślenia. Myślę, że warto naszą rozmowę na temat DISC4D rozpocząć od tego najgłębszego poziomu, czyli BAI, Behavioral Attitude Index, który dotyczy właśnie naszych najgłębszych motywatorów. Już, Joanno, zaczęłaś częściowo o tym mówić. Czy mogłabyś się z nami podzielić, jakie masz dwa takie dominujące motywatory w twoim badaniu DISC4D i gdzie je zauważasz w życiu? Bo już zaczęłaś też częściowo do tego nawiązywać.
Moimi takimi podstawowymi motywatorami do działania to jest pomaganie innym i służenie wyższej sprawie, czyli to, że mam świadomość tego, że to, co robię, ma większy sens, że to może przynieść, że to może zmienić świat. Oczywiście pewnie nie tak na ogromną skalę, ale myślę sobie, że jeżeli chcemy zmiany, to zacznijmy ją od siebie, od swojego otoczenia. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Oprócz tego ja uwielbiam, jak ludzie wzrastają wokół mnie. Uwielbiam, jak oni się rozwijają, jak oni pokonują swoje własne jakieś przeszkody, jak oni uczą się nowych rzeczy. Dlatego ja na przykład nie mam żadnego problemu z tym, żeby dzielić się wiedzą, którą posiadam i robię to bezinteresownie. Ja pamiętam, jak zaczynałam swój projekt Przebojowa Polka, zresztą ty jakby byłaś w tym momencie ze mną i pamiętam, że swój pierwszy film na YouTubie to nie potrafiłam go dodać sama, to koleżanka mi pomagała, żeby go dodać, tak? I dopiero potem z każdym kolejnym wideo uczyłam się nowych rzeczy o YouTubie. YouTube był dla mnie taką platformą, że tak powiem, o której prawie w ogóle nie wiedziałam niczego od strony technicznej, z wyjątkiem tego, że mogę na nim oglądać różnego rodzaju filmy i to była cała moja wiedza na ten temat. Dopiero potem dowiadywałam się o tym, co to są tagi, jak wygląda algorytm YouTube'a, jak to wszystko wygląda. I teraz mając tą wiedzę, bardzo często, jeżeli rozmawiam z moimi rozmówczyniami, z tymi kobietami, niektóre z nich na przykład prowadzą już kanały na YouTubie o kraju, w którym mieszkają, tak, w różnej formie, ale no, są to jakby takie raczkujące kanały, tak? Bardzo często udzielam im rad, co powinny zrobić, na przykład w którym kierunku pójść, co zmienić, żeby zadziałało, żeby na przykład zwiększyć swoje zasięgi. Ja nie mam żadnego problemu z tym. Ja na swoim początku za wiele rzeczy, o których się dowiedziałam, musiałam płacić, bo niektórzy ludzie myślą, że to jest taka wiedza tajemna, także skoro ją posiedli, to tylko dla siebie. Ja czegoś takiego nie mam. Ja po prostu z przyjemnością dzielę się innymi tym, co wiem i bardzo mnie cieszy, jeżeli oni tą wiedzę wykorzystują i dzięki temu jakby są bardziej efektywni w swoich działaniach.
Wspaniale. Joanna, właśnie powiedziałaś nam o tych dwóch motywatorach, które w poziomie BAI, w badaniu DISC4D nazywają się solidarność, czyli to jest ten motywator dotyczący pomagania innym, oraz wewnętrzny spokój. Osoby o wysokim wewnętrznym spokoju to są takie osoby, które uwielbiają, tak jak wspomniałaś, dostarczać innym wartość, uwielbiają widzieć, gdy coś ma większy, wyższy sens. Ja też tutaj się przyznam, mam właśnie bardzo wysoko wewnętrzny spokój i dlatego pewnie mogę robić to, co robię na co dzień. I największą dla mnie radością jest to, gdy ktoś pochwali moją pracę właśnie w tym kontekście i powie: Klaudia, ja czuję, że otrzymałem od ciebie wartość. Mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Co się z tobą dzieje? Co czujesz, gdy rzeczywiście te dwa twoje dominujące motywatory, o których wspomniałaś, są obecne w twoich projektach? Co się w środku w tobie dzieje wtedy? Jak byś to mogła opisać?
Ja bardzo, bardzo lubię, gdy ktoś doceni moją pracę, gdy mi o tym powie. Jeżeli doceni to, co ja wnoszę do zespołu, to jest jak taki motor mojego działania. Czyli w moim przypadku pieniądze nie do końca pewnie by zadziałały to, co mogłyby zadziałać u niektórych innych osób. Natomiast dla mnie największą nagrodą jest to, że ktoś widzi, co robię, w jaki sposób i potrafi to docenić. Ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałam w Polsce, już pod koniec tego okresu prowadziłam bardzo duży projekt. Byłam szkoleniowcem. Wprowadzaliśmy wtedy nowy system komputerowy do obsługi trzech podatków. I pamiętam, jak na sali szkoleniowej ja przede wszystkim skupiałam się na człowieku. Skupiałam się na tym, czy on to rozumie, czy on to będzie potrafił zastosować, czy jest to dla niego jasne. Oprócz tego z mojej inicjatywy potem powstał cały taki helpdesk, tak? Czyli taki support dla osób, które przeszły szkolenie, zaczęły pracować na tym programie, ale miały jeszcze cały czas jakieś pytania. I ja pamiętam, że w tym supporcie było kilka osób, natomiast większość z uczestników naszych szkoleń dzwoniło do mnie, po prostu lubiało ze mną rozmawiać, wiedziało, że odpowiedź, którą dostaną, będzie wyczerpująca, a przy okazji będzie ona udzielona w taki sposób, że oni nie poczują się, że to oni tego nie wiedzą. Oni poczują się jakby w taki sposób, że są w centrum zainteresowania, że są ważni i nie ma znaczenia, co oni wiedzą, że ważne jest to, że oni chcą się tego nauczyć, chcą to wiedzieć i ja im mogę to pokazać.
Wspaniale. Myślę, że teraz warto przyjrzeć się też kolejnemu poziomowi z badania diagnostycznego DISC4D, który nazywa się wartości. Ten poziom wpływa na nasze procesy decyzyjne i często jest bardzo konfliktogenny, ponieważ jeśli różnimy się na poziomie wartości i nie potrafimy o tym porozmawiać, no to niestety konflikt czy jakieś drobniejsze nieporozumienie gotowe. I tutaj też dużo mówiłaś przy BAI, czyli przy naszych postawach, wewnętrznych motywatorach o człowieku. A jak to jest u ciebie na poziomie wartości? Czy ten człowiek też tam taki obecny?
Wiesz co, no to niesamowite właśnie jest to, że to wszystko jest bardzo spójne. I to jest cudowne, dlatego że moimi dominującymi wartościami jest równość i lojalność. I to się bardzo pięknie uzupełnia z BAI-em, bardzo pięknie. Dlatego, że mnie bardzo, bardzo drażni brak szacunku dla drugiego człowieka. I ja, mimo tego, że jestem osobą bardzo spokojną, taką można by powiedzieć czasami, że nawet wycofaną, to w takich sytuacjach ja potrafię, że tak powiem, wstać, tupnąć nogą i pokazać, co o tym myślę. Pamiętam taką sytuację, że pracowaliśmy w zespole. Jeden z moich kolegów, ponieważ jest to osoba o takim bardzo impulsywnym charakterze, w pewnym momencie zaczęła krzyczeć na jednego z naszych podopiecznych. I muszę ci powiedzieć, że mnie to bardzo, bardzo poruszyło. I ja w tym momencie nie miałam żadnych oporów do tego, żeby podejść do niego i wyjaśnić mu merytorycznie, że to nie jest właściwe, że to nie jest profesjonalne, a oprócz tego, że jakby narusza to takie poczucie bezpieczeństwa tej drugiej osoby, tym bardziej, że te osoby są od nas jakby zależne, tak jakby no my jesteśmy po to, żeby im pomóc. Także nie mam w ogóle z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o lojalność, to ja zawsze mówię o tym, że u mnie słowo droższe pieniędzy. Ja po prostu uwielbiam dotrzymywać słowa i bardzo nie lubię osób, które tego nie robią. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby powiedzieć prawdę, na przykład nie dam rady, nie zrobię tego w terminie, niż żeby po prostu, wiesz, cały czas lawirować i mówić, no okej, dobra, następnym razem. Nie lubię bardzo, jak ktoś nie dotrzymuje słowa i dlatego bardzo dobrze mi się współpracuje z osobami, które mają prawdopodobnie te same wartości co ja, czyli te, które dotrzymują słowa, te, które sobie oceniają podobne wartości, tak? Czyli jakby patrzą na drugiego człowieka. I z takimi osobami pracuje mi się naprawdę świetnie. Po prostu rozumiemy się bez słów. Mam takie osoby w swoim otoczeniu i wiem po prostu, że tworzymy cudowny zespół.
Wspaniale, że o tej współpracy mówisz, dlatego że zdradzę tutaj na antenie, że gdy wchodzę we współpracę z jakimkolwiek podwykonawcą czy też partnerem biznesowym po prostu, no to za każdym razem zastanawiam się, jakie ma wartości. Jeśli mam taką możliwość, to po prostu wypełniamy ten kwestionariusz Discord, dlatego że uważam, iż możemy się różnić bardzo na poziomie komunikacji, ale jeśli różnimy się drastycznie na poziomie wartości, może być nam po prostu ciężko we współpracy. No i tutaj, Joanno, nie wiem, czy pamiętasz, ja mam takie same wartości jak ty, czyli właśnie równość i lojalność. I mimo tego, i mimo że różnimy się na poziomie diska, potrafimy ze sobą współdziałać, czy razem pracować, czy ja też byłam u ciebie w wywiadzie na Przebojowej Polce. Myślę, że właśnie to jest taki klucz pomagający często dobrać się odpowiednio w zespołach. Moja droga, no to tutaj powiedziałaś nam też o tym, w jaki sposób zawalczyłaś o swoją wartość. Ja tylko jeszcze podpowiem, że właśnie ta wartość równości, powiem to dla naszych słuchaczy czy widzów, to jest taka wartość, która mówi o tym, szanuję ciebie człowieku, szanuję twoje opinie, no szanuję ciebie w całości, ale wymagam szacunku dla siebie. Czyli tutaj chciałabym cię zapytać, czy zdarza się czasami tak, że była jakaś może sytuacja w twoim życiu, gdzie bardzo zabolało cię to, że ktoś potraktował ciebie no, bez tego należnego szacunku. I co wtedy zrobiłaś?
Bardzo na przykład mnie boli to, jeżeli ktoś bez żadnego zastanowienia neguje jakieś moje opinie albo moje poglądy. I wtedy naprawdę potrafię walczyć jak lwica. Może nawet nie tyle chodzi o przekonanie tej osoby do moich poglądów, ale chodzi o to, żeby ta osoba szanowała to, że ja mogę mieć odmienne zdanie od niej, bo ja tak mam. I szanuję na przykład to, że ktoś może być, nie wiem, muzułmaninem albo może na przykład nie jeść mięsa i to jest dla mnie okej. Ale z drugiej strony też chciałabym bardzo, żeby na przykład ktoś szanował to, że ja jestem chrześcijanką i na przykład, że nie wiem, że ja lubię na przykład biegać, a ktoś inny coś innego i uważa, że nie wiem, jeżdżenie na rowerze jest lepsze niż bieganie, tak? I myślę sobie, że na tym polega właśnie życie, że ponieważ mamy, każdy z nas ma jakiś tam obszar wolności, szanujmy się w ramach tego obszaru, ale też pozwólmy, ale dajmy też prawo innym do tego, żeby oni mogli tą swoją wolność i swoje poglądy wyrażać. I miejmy dlatego zrozumienie. I muszę Ci powiedzieć, że to bardzo dobrze sprawdza się właśnie w moich wywiadach przy bojowej Polce. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy jednego dnia miałam dwa wywiady z całkowicie odmiennymi dziewczynami, jeżeli chodzi o sposób życia, poglądy i patrzenie na świat. Jedna dziewczyna prowadzi kanał na YouTubie, na którym promuje muzykę chrześcijańską z Dalekiego Wschodu. A druga dziewczyna jest zagorzałą feministką, która walczy o prawa kobiet, ponieważ akurat w tym momencie mieszkała w Argentynie i tam akurat problem praw kobiet jest naprawdę takim ważnym problemem, o który naprawdę trzeba walczyć, bo tamte kobiety nawet giną z rąk swoich partnerów. I to były całkowicie dwa odmienne widzenia świata, jednak z obydwoma dziewczynami rozmawiało się mi równie dobrze i równie wspaniale i powstały dwa cudowne wywiady z dwoma cudownymi kobietami.
Wspaniale. I znowu się zasłuchałam i zaczęły mi przychodzić dodatkowe refleksje na temat właśnie tej wartości u mnie, bo gdy zaczęłaś wspominać o tym, że jesteś w stanie prowadzić wywiady z różnymi stylami osobowości, z różnymi osobami o różnych poglądach, to też mi się moi klienci przed oczami pojawiają. Mam naprawdę całe spektrum klientów z różną orientacją seksualną, z różnym podejściem do spraw właśnie dotyczących tradycji czy religii. I naprawdę myślę, że ta wartość pomaga w naszej pracy, Joanno, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję za to, że podzieliłaś tymi refleksjami. Myślę, że też warto przyjrzeć się kolejnemu poziomowi, który znajduje się tuż pod powierzchnią wody w tej naszej metaforycznej górze lodowej. Jest to poziom Teams. Jeśli znamy nasz Teams, innymi słowy, jeśli znamy nasz styl myślenia, to jesteśmy w stanie zrozumieć, które zadania nam służą, czyli przy których zadaniach będziemy w stanie być efektywni, a które należy odpuścić, ponieważ zżerają bardzo dużo naszej energii. I gdybyś teraz znowu mogła się podzielić, co ten raport Disc4D Ci uświadomił, co Ci podpowiedział i jak to w życiu u Ciebie wygląda?
No muszę Ci powiedzieć, że ten badanie Disc4D w tym obszarze Teams zaskoczyło mnie najbardziej, jego wynik, tak, tego badania. Bo z tego badania dowiedziałam się, że mam w sobie stratega i analityka. Ja nigdy w życiu bym się nie podejrzewała o stratega, ale kiedy przeanalizowałam informacje zawarte w tym badaniu, akurat w tej części w Teamsach, zdałam sobie sprawę, że tak jest. Bo no, począwszy od moich projektów, które prowadzę, czy od właśnie od tej marki Jowa, czy od przebojowej Polki, no gdybym nie miała stratega, to nic by z tego nie powstało, bo wiadomo, pomysł to jest pomysł, ale pomysł musi zaistnieć w rzeczywistości, czyli trzeba podjąć szereg różnych kroków, żeby dany wywiad ujrzał światło dzienne. Zaczyna się to od pierwsze, od zrobienia researchu, czyli poszukania odpowiedniej osoby do rozmowy. Potem następny research, przygotowanie się do tej rozmowy, przy czym tutaj od razu włącza się mój analityk, który jest drugim moim obszarem z Teamsów, o którym się dowiedziałam, czyli zbieranie informacji. Ja jestem po prostu genialna w zbieraniu informacji i jak zdałam sobie z tego sprawę, zresztą ty też mi to uzmysłowiłaś, skąd ten mój ogromna miłość do czytania książek, to pewnie z tego, tak ja po prostu kocham czytać książki i uwielbiam magazynować w swojej głowie informacje, które są tam zawarte w tych książkach. Czyli potem mamy proces researchu, czyli tego dowiadujemy się nie tylko o osobie, którą zapraszamy na rozmowę, ale także o kraju, w którym ona mieszka. Co ciekawego w tym kraju, o co ciekawego z tego kraju możemy się zapytać tą osobę. Potem mamy samo zaplanowanie rozmowy, umówienie się na spotkanie, przygotowanie się od strony technicznej. Potem mamy już sam proces nagrywania, proces promocji wywiadu. To wszystko jakby wymaga podjęcia poszczególnych kroków. I no myślę sobie, że bez stratega to byłoby ciężko, tak, to wszystko doprowadzić do skutku. Podobnie mamy, jeżeli chodzi o kwestie mojej pracy zawodowej. Ja w tej chwili jestem tutaj wykwalifikowaną opiekunką, czyli znaczy to, że skończyłam college w Irlandii. Poświęciłam rok swojego życia tutaj na to, żeby się dokształcać, żeby mieć więcej wiedzy. Też musiałam to zaplanować, czyli musiałam aplikować do college'u, zdać egzamin. Potem przejść cały proces, że tak powiem, edukacji, czyli zdać egzaminy, pisać różnego rodzaju prace, nie wiem, robić prezentacje, wystąpienia. To wszystko też wymagało przygotowania się, ale też wymagało odpowiedniego zorganizowania się do całego tego procesu, który potem skończył się zdaniem końcowego egzaminu i otrzymaniem certyfikatu już profesjonalnego opiekuna. Właśnie w tym tygodniu mam zamiar aplikować na pielęgniarstwo, tak? To jest jakby kolejny krok w moim rozwoju zawodowym. Po prostu chcę czegoś więcej i też to też wymaga przygotowania całej aplikacji, tak? Zrobienia wcześniej researchu, na który uniwersytet, jakie są wymagania. Także to wszystko się objawia w moim życiu. Jak sobie zdałam z tego sprawę, to jest mi teraz po prostu łatwiej. Ta świadomość tego, że ja mam tego stratega i tego analityka, pozwoliła mi sobie uświadomić, jak ogromną wartość to stanowi dla mnie i jak świetnie mogę to wykorzystać w swoim życiu, nie tylko zawodowym, ale też w tych innych dodatkowych projektach, które prowadzę.
Dziękuję Ci za te przykłady. Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że właśnie styl myślenia strateg to jest taki styl, który pomaga danej osobie wziąć pomysł, który gdzieś tam w chmurach być może jest i zdjąć go i położyć, postawić go na ziemi. Czyli taka osoba ma niesamowitą supermoc w takim dużym rozplanowaniu pomysłu od tego punktu A do punktu Z. A jeśli jeszcze do tego ma analityka w sobie, tak jak ty, to ta wielka rama stworzona przez stratega, czyli ta cała strategia, jest jeszcze w łatwy sposób przez analityka wypełniana takimi małymi kroczkami, czyli tym, co wspomniałaś przed chwilą, czyli takim researchem dokładnym, procesowym ułożeniem przygotowania do wywiadu. Super, bardzo się cieszę, że podałaś te przykłady. Jeszcze chciałam się odnieść do tego czytania książek, dlatego że nie wspomniałyśmy przy poziomie BAI, że trzecim twoim dominującym motywatorem jest wiedza. Czyli tutaj, jeżeli miałabym podać przykłady, no to chyba bym się odwołała do tego, co powiedziałaś przed chwilą. Lubisz czytać dużo książek. Czy tylko książki, czy coś jeszcze?
Nie, teraz ostatnio zakochałam się w podcastach i zakochałam się w tym, ile tam jest wiedzy zawartej, jak ciekawe są te podcasty, ale to pewnie o tym za chwilę jeszcze może porozmawiamy. Oprócz tego też bardzo, bardzo lubię oglądać filmy, takie, z których mogę się dowiedzieć czegoś więcej. Zawsze udaje mi się odkryć jakieś drugie dno, takie wiesz, że czasami oglądam na przykład taki film obyczajowy, powiedzmy o jakiejś sytuacji, jakaś tam historyjka, a nagle ja zdaję sobie sprawę, że z tego filmu mogę się dowiedzieć, jak tam ludzie żyją, jaka na przykład jest pozycja kobiety w tym kraju, tak? No, wiele innych ciekawych rzeczy, których może na które na przykład inny odbiorca by w ogóle nie zwrócił uwagi, tak? Bo jakby nie skupił się na tym. A dla mnie to jest źródło informacji.
Wspaniale. I tym sposobem omówiłyśmy trzy poziomy, które znajdują się pod wodą, czyli są takie mniej widoczne, czasami nawet my sami nie potrafimy ich nazwać, a co dopiero oczekiwać, że inni, czy to nasz pracodawca, czy partner, czy przyjaciele będą w stanie za nas je nazwać, więc to pogłębianie samoświadomości jest niezwykle ważne i bardzo się cieszę, że podałaś nam tak dużo przykładów, które potwierdzają spójność twojego profilu z życiem, tak? Przechodzimy tym sposobem do szczytu góry lodowej, czyli naszych zachowań i stylów komunikacji. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jakie masz dominujące style DISC?
U mnie takimi dwoma dominującymi stylami to jest przede wszystkim styl S i styl C. Jeżeli chodzi o styl S, to jest to tak, jestem osobą opanowaną, jestem osobą bardzo relacyjną, może czasami działającą w wolniejszym tempie, ale dzięki temu, że mam tą świadomość, potrafię sobie z tym poradzić, to działanie w wolniejszym tempie pewnie wynika z tego, że ja wcześniej muszę wszystko wcześniej sprawdzić. A to, że muszę wcześniej sprawdzić, wynika z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli to wynika z mojego analityka, z mojego stratega, to wynika z tego, że wszystko popieram wiedzą, tak? Oczywiście no styl C to jest osoba, która niekoniecznie lubi nagłe zmiany i krytykę. I to są rzeczy, które są jakby takim troszkę cieniem tego stylu i to się bardzo dobrze zgadza, tak? Bo no ja niekoniecznie dobrze znoszę krytykę i generalnie to jest takie pole, na którym to jest takie pole minowe dla mnie, można by powiedzieć. Lubię mieć poczucie bezpieczeństwa w każdym aspekcie mojego życia i zawsze staram sobie to bezpieczeństwo zapewnić. Lubię mieć jasno określone zasady, gdziekolwiek jestem, czy w miejscu pracy, czy jeżeli z kimś współpracuję. Generalnie jestem osobą bardzo ugodową, no i przy tym niestety czasami troszkę mało asertywną. Trudno mi jest odmawiać innym. W związku z tym, że u mnie na wysokim poziomie jest ta równość i ta empatyczność, bardzo często stawiam potrzeby innych nad potrzeby własne. Tak bardzo często mi się to zdarza. Mając jednak teraz świadomość tego, staram się częściej myśleć o sobie i jakby wybierać swoje własne potrzeby, analizując i zadając sobie pytanie, czy to w tym momencie jest dla mnie ważne i co ja bym chciała w tym momencie. Moim drugim stylem jest styl C i no, jakby to cudownie współgra z wcześniejszymi informacjami o mnie. Jest to też taka osoba, która bardzo lubi gromadzić informacje, która lubi czytać, tak sprawdzić o tym, co będzie za chwilę robiła. Jest to też osoba taka bardzo dyplomatyczna, taka bardzo lubi elegancję, tak? Ja też bardzo lubię elegancję, to zresztą jest jedna z moich wartości, tak? Jest osobą uporządkowaną, zorganizowaną, taką bardzo, bardzo cierpliwą i spokojną, tak? Nie lubi wokół siebie chaosu i ja taką właśnie osobą jestem. Jestem taką raczej osobą właśnie bardziej spokojną, ułożoną, tak, grzeczną, tak, i jakby to bardzo, bardzo współgra w tym, jaka jestem. I myślę sobie, że te dwa jakby style u mnie bardzo fajnie się uzupełniają i dzięki temu pozwalają mi albo są dla mnie taką podstawą do działań, które ja podejmuję w swoim życiu.
Wspaniale, czyli pokazałaś nam to, o czym często też mówię, rozmawiając z moimi klientami, czy też podczas warsztatów grupowych, że każdy z nas ma w sobie różne style w różnym natężeniu. U ciebie rzeczywiście dominującym stylem jest styl S i niżej jest styl C. I to się troszeczkę zmienia w sytuacjach stresowych, o których za chwilę powiemy. Natomiast chciałam zapytać, Joanno, gdybyś mogła teraz stworzyć taką instrukcję obsługi Joanny. Gdybyś chciała innym zrobić po prostu taką przysługę i powiedzieć, teraz wam dam taką prostą instrukcję, jak z Joanną się komunikować, to chciałabym cię poprosić o dokończenie takiego zdania. Gdy się ze mną komunikujesz, proszę...
Proszę cię, nie krytykuj mnie, nie oceniaj, daj mi troszkę więcej czasu na podjęcie decyzji, staraj się mnie zrozumieć i zawsze... Proszę cię, wyjaśnij mi, na czym ma polegać moje zadanie i cały proces, w którym mam uczestniczyć.
Wspaniale. Tutaj właśnie Joanna podkreśliła dla nas wszystkich, że styl S i styl C bardzo lubią takie procesowe podejście. Dlatego pamiętajcie, moi drodzy, gdy rozmawiamy z osobami o wysokim stylu S czy C, wyjaśniajmy konkretnie, o co nam chodzi. No i nie przyspieszajmy ich działań, bo one potrzebują czasu do namysłu. No i drugie zdanie, które chciałabym, żebyś dokończyła. Bardzo nie lubię, gdy...
Gdy ktoś nie daje mi przestrzeni do pracy w moim tempie. Gdy na mnie naciska i oczekuje, że zrobię coś natychmiast, od razu, tak? Ja potrzebuję po prostu więcej czasu, żeby dane zagadnienie poznać. Żeby móc się jakby wdrożyć w to zadanie, tak? Dlatego proszę cię, zrozum mnie i staraj się dać mi na pewne rzeczy czas.
Wspaniale, że to też tak mocno podkreślasz, dlatego że mamy właśnie takie dwa wymiary ważne w DISC. Tempo działania oraz skupienie się na czymś. I ja tutaj dopowiem, są style, które szybciej działają i style, które działają wolniej. I właśnie styl C i S, te dwa style działają w wolniejszym tempie, natomiast style D i I działają w szybkim tempie, często spontanicznie nawet. Jeśli chodzi o skupienie się na czymś, no to tutaj styl C skupia się na zadaniu, na wykonaniu dobrze tego zadania i do tego oczywiście też czasu potrzebuje, dlatego działa wolniej, żeby dobrze coś wykonać. Natomiast styl S bardzo skupia się na relacjach, co tutaj w czasie całej naszej rozmowy widać i słychać. Jeżeli chodzi o styl D i I, no to te style z kolei są, tak jak powiedziałam, szybkie, natomiast I skupia się bardzo na drugim człowieku, a D na efekcie końcowym, czyli na osiągnięciu celu i na zadaniu. Cała ta nasza rozmowa jest skoncentrowana na mocnych stronach. Zresztą całe badanie diagnostyczne DISC również kładzie duży nacisk na to, żeby pokazywać ludziom, czym są najmocniejsi. Natomiast dobrze jest też być świadomym swoich cieni. Dobrze jest być świadomym tego, w czym nie jesteśmy najmocniejsi. I tutaj już wspominałaś częściowo, Joanno, o kilku takich, powiedzmy, słabszych stronach. Czy mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć i co badanie DISC tutaj ci pomogło zrozumieć?
Myślę sobie, że pierwszą taką rzeczą, którą badanie DISC4D pomogło mi zrozumieć, to to, że takim cieniem na tym całym pięknym obrazie, który powstał dzięki badaniu, jest to, że ja po prostu czasami mogę być troszkę opieszała, że czasami mogę odkładać pewne zadania na później. I mając tego świadomość, ja zadałam sobie pytanie, dlaczego ja to robię, tak? I sama sobie odpowiedziałam, że to może wynikać jakby z dwóch kwestii. Po pierwsze, to może wynikać z tego, że na przykład boję się podjąć tego działania z jakichś tam różnych powodów. Po drugie, że po prostu w tym momencie mam jakieś inne rzeczy, które mnie bardziej absorbują i bardziej przyciągają i są one dla mnie w tym momencie ważniejsze. Tak? Niekoniecznie powinny być, ale są. I to są jakby takie dwa motywy. Druga rzecz, z której sobie zdałam sprawę i muszę ci powiedzieć, że przed tym badaniem to był dla mnie naprawdę ogromny problem i ogromne wyzwanie, to była moja asertywność, bo ja naprawdę nie potrafiłam odmawiać. Ja po prostu nie wiedziałam, jak mam to zrobić, chociaż wiedziałam, że powinnam to zrobić. Miałam kilka razy takie sytuacje, że na przykład byłam w takich zespołach, w których wiedziałam, że nie czuję się dobrze, że atmosfera, która tam panuje, wartości, sposób pracy nie są w ogóle zgodne ze mną. I pomimo tego, że miałam taką świadomość, nie było we mnie aż tyle siły, żeby z tego zespołu wyjść, żeby się skonfrontować i powiedzieć: przepraszam, to nie jest moja bajka, bardzo wam kibicuję, ale no niestety dalej będziecie to robić beze mnie. Bałam się tego. Natomiast świadomość tego, że to jest jakby ten mój kolejny cień, dała mi siłę do tego, że teraz wiem o tym, że ja to potrafię i że jeżeli chcę, to mogę to zrobić. Jeżeli chcę i powinnam, tak? I były takie sytuacje, że w taki właśnie sposób to zrobiłam. Staram się wtedy robić to oczywiście z poszanowaniem drugiego człowieka, natomiast wiem, że muszę myśleć o sobie, że to nie ma sensu, że ja się męczę w jakiejś strukturze albo grupie i to nie przynosi mi żadnej radości i że po prostu muszę z niej wyjść. I to są właśnie takie rzeczy, które wyszły po badaniu DISC4D. Oprócz tego jeszcze znalazłam też swoje sposoby na to, żeby nad nimi pracować. Jeżeli na przykład chodzi o aktywność fizyczną, bardzo dobrą taką radą dla mnie jest branie udziału w różnego rodzaju wyzwaniach. Na przykład ja bardzo lubię biegać i wyzwania biegowe są dla mnie wspaniałe. Ja bardzo dobrze się z tym sprawdzam, uwielbiam brać w nich udział, a przy okazji one motywują mnie do działania i do tego, żeby podejmować regularne działania, czyli regularne bieganie, tak?
Czyli tutaj dopowiem, chodzi pewnie o takie wyzwania, gdzie też grupa osób biega, tak? Bo styl S.
Tak, dokładnie. Na przykład nie lubię, niekoniecznie jestem zwolenniczką zajęć grupowych, jakiś właśnie fitness, natomiast takie wyzwania grupowe, gdzie ja się przyłączam do grupy, która ma jakieś tam do wykonania jakieś tam zadania biegowe, na przykład, nie wiem, przez jeden miesiąc biegniemy na przykład 2 kilometry, następnego biegniemy 3 kilometry, to jest dla mnie naprawdę genialne i ja potrafię się nawet w sytuacjach, kiedy jestem bardzo zmęczona, zmobilizować, żeby właśnie założyć buty sportowe i po prostu wyjść pobiegać.
Dziękuję Ci za podzielenie się także tym aspektem, ponieważ myślę, że my często nie chcemy sami przed sobą się przyznać, że nasza mocna strona, jeżeli jej nadużyjemy, może się zamienić w słabszą. I na przykład w przypadku stylu S to właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, chęć zapewnienia sobie takiego procesowego podejścia może powodować pewną opieszałość czy prokrastynację. Czyli jest to z jednej strony naszą mocną stroną, ale gdy przegniemy, może zamienić się po prostu w takie odkładanie na wieczne nigdy. Jeśli chodzi o styl C z kolei, no to dążenie do bardzo wysokiej jakości czasami mogłoby się u niektórych osób, tak było w moim przypadku, przerodzić w taki chory perfekcjonizm na przykład, czyli takie dopinanie projektu, dopracowywanie szczegółów bez końca. A teraz chciałabym Cię zapytać o to, co chciałabyś sobie pożyczyć od innych stylów, czyli powiedzmy, że dostajesz taką magiczną różdżkę i możesz sobie teraz wybrać ze stylu D to, ze stylu I to, a z takiego bardzo wysokiego stylu C jak mój coś innego. To co by to było? Czego chciałabyś się od nich nauczyć?
Myślę sobie, że to bardzo fajne pytanie i bardzo Ci za nie dziękuję. I po prostu bardzo fajnie by było mieć takie najlepsze cechy z każdego stylu tak w balansie u siebie, żeby już być takim właśnie kompletną osobą. Natomiast ja z radością od stylu D wzięłabym jego asertywność i bezpośredniość. To, że czasami jestem taka spolegliwa, brakuje mi tej asertywności, no czasami jest to męczące w takim życiu codziennym, tak? I nawet w takich drobnych sytuacjach czasami no, trudno mi jest powiedzieć nie, źle się z tym czuję, tak? Natomiast myślę, że w przypadku stylu D to po prostu nie byłoby jakby większego problemu i ta asertywność u niego to jakby jest bardzo fajną rzeczą. Jeżeli chodzi o styl I, to w stylu I bardzo mi się podoba taka spontaniczność, taka radość życia, to, że osoby, które mają styl I jako przeważający, są takimi duszami towarzystwa i potrafią w każdej sytuacji, nie wiem, sypać żartami jak z rękawa, rozbawić całe otoczenie. I czasami mi tego po prostu takiej spontaniczności brakuje, takiego bezpośredniego podejścia do człowieka. Jeżeli chodzi o styl C, to myślę sobie, że w przypadku stylu C, to bardzo fajne jest takie naprawdę skupienie na zadaniu, takie terminowość na przykład, tak? To czego mi brakuje nad czym chcę pracować cały czas i chcę to jakby w jakiś sposób u siebie ulepszać. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które wzięłabym z każdych z tych stylów.
Powiem Ci, że ja gdy patrzę na styl S, to wzięłabym dla siebie cierpliwość i właśnie tę umiejętność wejścia w buty drugiej osoby, pracę zespołową. Ja bardzo nie lubię pracować w zespole. Mój styl to styl C, D i troszeczkę I. I wiesz, przez lata nie rozumiałam tego, nawet biczowałam się, mówiłam, o Boże, ty nie umiesz pracować w zespole, dlaczego tak z tobą jest źle? W tym momencie bardzo mocno doceniam te inne moje mocne strony i myślę, że każdy z nas, niezależnie od stylu, który posiada, jest tą kompletną osobą, o której powiedziałaś, natomiast cała sztuka polega na tym, żeby umieć zarządzić swoimi mocnymi stronami i tymi słabszymi również. I tutaj mam do ciebie takie pytanie, bo powiedziałam Ci, co cenię w stylu S, ale też chciałabym powiedzieć, co mnie drażniło w stylu S. Przed laty nie rozumiałam stylu S. Powiem szczerze, bałam się osób o stylu S. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, natomiast tak było u mnie, że nie rozumiałam, dlaczego ktoś mi nie mówi wprost, dlaczego ktoś zwleka, dlaczego tak wolniej działa. W tym momencie bardzo dobrze rozumiem styl S. Mam w swoim otoczeniu no, osoby o stylu S, to jest i mój mąż, i moi najlepsi przyjaciele, i większość klientów. I chciałam Ciebie właśnie zapytać, co może Ciebie kiedyś drażniło w innych stylach, a teraz już to rozumiesz i gdybyś mogła jakieś takie przykłady życiowe też podać?
Myślę sobie, że to, że znam inne style i sposoby komunikacji tych stylów z otoczeniem teraz bardzo by mi pomogło, na przykład w mojej pracy poprzedniej, gdzie byłam kierownikiem. I pamiętam, miałam taką szefową w swojej pracy, która czasami bardziej skupiała się na zadaniu niż na ludziach i traciła w pewnym momencie jakby troszeczkę ich z pola widzenia, co mnie wtedy bardzo, bardzo bolało. Nie potrafiłam tego zrozumieć, dlaczego ona w taki sposób skupia swoją uwagę. Natomiast teraz to rozumiem. Po prostu taki jest styl D i on jakby tego nie robi z premedytacją. On po prostu ma taki sposób bycia i myślę sobie, że wtedy, gdybym to rozumiała, to pewnie mniej bym przeżywała pewne rzeczy i łatwiej by mi się było z tą moją szefową porozumieć, bo wiedziałabym, jak mam z nią rozmawiać, wiedziałabym, co jest dla niej ważne i nie skupiałabym się na detalach po prostu, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, tak?
No, no właśnie, bo tutaj, przepraszam, jeśli chodzi o styl D, to od razu dopowiem dla osób słuchających tego wywiadu. Osoby o stylu D tak bardzo się skupiają czasami na zadaniu i na osiągnięciu celu, że rzeczywiście mogą zgubić z pola widzenia też budowanie relacji. I problemem czasami dla innych stylów będzie to, że osoba o stylu D rozdziela zachowanie od osoby, czyli jeśli coś krytykuje, czy jeśli przyspiesza w jakimś zadaniu, to nie chodzi o daną osobę, która to zadanie wykonuje, tylko samo zadanie. Czyli te style rozdzielają jasno zadania od emocji, od innych osób. I ważne, żebyśmy my to wszyscy zrozumieli, dlatego że jeśli ktoś pracuje na przykład o wysokim stylu S ze stylem D wysokim, no to często bierze do siebie wiele rzeczy. Często jest no, po prostu mu przykro, bo po prostu patrzymy na świat przez nasze soczewki, tak? Przez nasz styl myślenia, przez nasze style, które w sobie mamy. Więc ja tylko to dopowiem, żeby pewnie tutaj wyjaśnić, z jakiego powodu Joannę w przeszłości mogło być może troszeczkę boleć czy drażnić zachowanie szefowej.
Jeżeli chodzi o styl I, to dla mnie takiej osoby bardzo poukładanej, takiej bardzo wycofanej, może mogło być trochę irytujące to taka krzykliwość stylu I, taka jego, to, że wszędzie tej osoby jest pełno, tak, że jakby że czasami po prostu ona bardziej nawet skupia się na relacjach niż na zadaniu, tak? I teraz to rozumiem po prostu i na pewno byłoby mi łatwiej z takimi osobami pracować, bo nawet wiedziałabym, jakie zadania mam im przydzielać, tak? Że dla takich osób bardziej są takie zadania relacyjne, jakieś właśnie takie, które polegają na integracji zespołu, tak? W ten sposób, tak? A wtedy niestety tego nie wiedziałam i czasami po prostu troszkę się męczyłam z takimi osobami.
To ja jeszcze dorzucę raz swoje 3 grosze, bo właśnie styl C, wysoki, bardzo często ma problem z wysokim stylem I. I tutaj często jest tak, że styl I myśli o stylu C. O, nudna osoba, nic się nie odzywa, mruczy pod nosem, nie chce się ze mną pożartować. A styl C może popaść taką pułapkę oceny bardzo szybkiej osoby o stylu I i pomyśleć, gada tylko, nic nie robi, przeszkadza mi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że masz troszeczkę tego stylu C właśnie w sobie. Ja mam bardzo wysoki styl C. I pamiętam taką moją irytację z przeszłości osobami właśnie o stylu I. W tym momencie osoba, która ze mną bardzo blisko współpracuje, jest to osoba o wysokim stylu I. Znamy się jak łyse konie w tym momencie. No i ta osoba wie, że po prostu do mnie trzeba konkretami, punktami. Ja wiem o tym, że ta osoba potrzebuje żartu, potrzebuje porozmawiać o sprawach prywatnych, potrzebuje, żeby była fajna, miła, ciepła atmosfera. Dlatego właśnie ten styl DISC jest o tyle istotny, ten poziom DISC jest o tyle istotny i znajomość tego poziomu, żebyśmy byli w stanie w praktyce, w życiu coraz bardziej efektywnie tę samoświadomość na temat naszego stylu stosować.
Jeżeli natomiast chodzi o styl C, który wprawdzie jest u mnie, ale nie na tak wysokim poziomie, to pamiętam też ze swojej pracy zespołowej, że miałam takie osoby, które wiecznie się uczyły czegoś, wiecznie były na jakichś kursach, ale nigdy tej wiedzy nie wykorzystywały. Cały czas jakby gromadziły i mówiąc szczerze, nie wiadomo w jakim celu. I to mi uświadomiło, że no, można zdobywać wiedzę, tak? Ale ważne jest też to, żeby wykorzystywać ją w praktyce, tak? I mając świadomość, że ja mam ten styl C w jakimś tam procencie, ja zresztą, ty jakby często mi też o tym mówiłaś, bo pracujemy ze sobą, bardzo często mi to usmysłowiałaś w sytuacji, kiedy o czymś rozmawiałyśmy, ja tam mówiłam, o, przeczytałam następną książkę albo kupiłam następny kurs i wtedy od razu mi się zapalała lampka. No tak, ale co ja z tego zrobiłam? W jaki sposób ja to wykorzystałam? I dzięki temu, że mam teraz taką świadomość, wiem, że tylko nauka ma wtedy sens, kiedy od razu to stosujemy. I ja bardzo staram się to robić właśnie dzięki temu, że ty mi wyjaśniłaś, że styl C tak może mieć.
Wspaniale, dziękuję, że też o tym powiedziałaś. I tutaj właśnie chciałam też przez chwileczkę porozmawiać o zachowaniach w stresie, dlatego że badanie Discfordy pokazuje takie różne wykresy i jeden z tych wykresów mówi o tym, jak wygląda nasze zachowanie w sytuacji stresującej. U Ciebie akurat jest tak, że w stresie Twój styl S troszkę spada, a wiodącym staje się styl C. Gdybyś mogła troszeczkę więcej o Twoim zachowaniu pod presją powiedzieć, gdyż styl C bardzo zaczyna się obawiać krytyki, zwłaszcza w stresie. Jak to u Ciebie jest?
No i właśnie to jest prawda, ponieważ w momencie, w sytuacji takiej stresowej, jeżeli przy okazji mój rozmówca zacznie mnie krytykować, no to wtedy ujawnia się u mnie naprawdę ten styl C i może być naprawdę gorąco. To znaczy ja potrafię wejść w taką bardzo, bardzo ostrą, a czasami nawet nieprzyjemną dyskusję, która jak już ochłonę ze swoich emocji, uspokoję się, to uzmysławiam sobie, że w ogóle była niepotrzebna, tak? Że w ogóle jakby niepotrzebnie ja tak się unosiłam, bo przedmiot tej dyskusji i rzeczy, które były tam podjęte, czy były dyskutowane, spokojnie można było załatwić w jakiś inny sposób, taki bardziej spokojny, tak? I to naprawdę w sytuacjach stresowych to, że to moje C się objawia, no to nie jest fajna sprawa i szczególnie to, że ja tą krytykę tak naprawdę bardzo biorę do siebie, tak bardzo, bardzo głęboko i czasami niepotrzebnie, bo bardzo często osoba, która w mojej ocenie mnie krytykuje, ona na przykład mówi o danej sytuacji, albo mówi o moim zachowaniu. Ona nie odnosi się bezpośrednio do mojej osoby personalnie.
Mhm. Czyli jak rozumiem teraz, radzisz sobie z takimi trudniejszymi zachowaniami dzięki tej świadomości, tak? Że to niekoniecznie jest
tak.
W tą stronę.
Albo na przykład staram się w tej sytuacji uspokoić, nie podejmować danej rozmowy i potem na spokojnie przyjść i po prostu porozmawiać, tak? Nie w sytuacji, kiedy jestem w stresie, kiedy jestem zdenerwowana.
Wspaniale, wiesz co, tutaj jest ciekawe też to, że powiedziałaś, że też uruchamia ci się właśnie taki trochę krytykant. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nas krytykuje, no to często walczymy tym, czego się boimy. Czyli
tak,
po prostu
odbijamy piłeczkę i ja staram się tego nie robić, bo wiem o tym, że właśnie w sytuacjach stresowych tak się zachowuję.
Świetnie, że się tym z nami podzieliłaś i gratuluję Ci przede wszystkim tej dużej odwagi w mówieniu o sobie, bo zobacz, osoby, które rzeczywiście pracują nad swoją wewnętrzną siłą, to są takie osoby, które potrafią przyjąć na klatę to, w czym nie do końca są mocni i potrafią o tym mówić, potrafią się temu przyjrzeć takim okiem badacza, potrafią nad tym pracować i rzeczywiście wyciągać z dnia na dzień kolejne wnioski, wdrażać w życie pewne takie usprawnienia dotyczące zachowania, swojego zachowania. Natomiast taka osoba jest również bardzo świadoma właśnie swoich mocnych stron. I ty dzisiaj w czasie tej rozmowy pięknie pokazujesz te dwie strony medalu. Świadomość na dwóch poziomach, na czterech, jeśli chodzi o Discord, ale świadomość na dwóch poziomach, jeżeli chodzi o branie życia w swoje ręce w pełni, czyli bycia liderem własnego życia, czyli mówienia światu. To są moje mocne strony, to i to. Natomiast tu i tu przyznaję się bez bicia. Popracuję, zmienię, ale nie mam zamiaru się na tym zawiesić, nie mam zamiaru zrobić czegoś takiego, że to mnie zblokuje. I tego Ci bardzo chciałam teraz pogratulować. I mam jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, albo kilka, ale to pytanie jest takie metaforyczne, można powiedzieć. Wyobraź sobie, że jesteś członkinią zespołu, który ma taką specjalną misję. Za chwileczkę ten zespół siądzie do rakiety i poleci na planetę, która jest podobna do planety Ziemia, natomiast jeszcze jest niezamieszkała. I taką misją tego zespołu jest stworzenie tam jak najlepszych warunków dla ludzi. I teraz pytanie do ciebie. I w jaki sposób na tej planecie wykorzystasz wszystkie swoje supermoce, gdybyś mogła podać kilka przykładów takiego działania, no i w jaki sposób ta planeta według ciebie miałaby wyglądać? Zakładamy, że masz taką moc też, że wszystko poustawiasz na tej planecie, jak tylko sobie wymarzysz. To jaka by była ta wymarzona planeta Joanny?
No właśnie, to od razu tutaj pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pewnie bym wykorzystała swojego stratega i analityka, czyli najpierw bym rozpisała cały proces, dowiedziała się, co to za planeta, jakimi środkami tam dysponujemy, co my możemy tam zrobić, i rozpisała po kolei, co powinniśmy, od czego zacząć, co jest naszym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i dziesiątym krokiem. Natomiast jeżeli chodzi o jakby o kwestie mojego stylu i o kwestie moich wartości, to pewnie na tej planecie chciałabym, żeby ludzie żyli w równości, w poszanowaniu jeden do drugiego, żeby sobie nawzajem pomagali we wszystkim, co robią, żeby była to taka wspólnota, że tak powiem, osób bardzo się wspierających, że żyliby w poszanowaniu dla swoich wartości, dla tego, kim są, jaki mają sposób na życie, jaką wyznają religię. Oczywiście z ogromnym poszanowaniem dla przyrody i jej praw, i jej piękna, bo dla mnie to też jest bardzo ważne. Także z poszanowaniem dla wszystkich istot żywych, tak. No i to, żeby na tej planecie przede wszystkim głównym celem było to, żebyśmy wszyscy wspierali się w rozwoju i tworzyli jak najbardziej przyjazne środowisko dla nas, takie, którym wszyscy żyliby dobrze, dostatnio i szczęśliwie.
No to ja się już nie mogę doczekać, aż taka planeta powstanie, Joanno. I pytanie takie podsumowujące naszą rozmowę o raporcie Disc4D. Chciałabym cię zapytać o to, jak było przed poznaniem tego narzędzia, a jak jest teraz, czyli innymi słowy, jaką największą korzyść dla siebie z tego całego badania zauważasz?
Wiesz co, ja myślę sobie, że największą wartością, jaką w moje życie wniosło badanie Disc4D we wszystkich swoich czterech elementach, bo to jest bardzo istotne, bo sam szczyt tej góry lotowej, czyli poznanie tego swojego stylu zachowania, nie dał mi aż tylu wiadomości, które mi dały te pozostałe elementy, które są schowane tak, możemy to powiedzieć obrazowo, pod wodą, to przede wszystkim wzrosło poczucie mojej własnej wartości, bo tak naprawdę na 100% uświadomiłam sobie, że to wszystko, czego potrzebuję do rozwoju siebie jako osoby, do realizacji swoich projektów, ja wszystko ze sobą mam. Ja mam tą drabinę, tak, mam ją przy sobie. I to jest cudowne. I że oprócz tego, to wszystko, co mam, mogę wykorzystywać w tych swoich projektach. Mogę na nich budować, tak? I to też było cudowne, że właśnie ta możliwość wchodzenia w uczucia innych, to zapewnienie równości, to, że wiedza jest dla mnie bardzo ważna, to, że potrafię przeprowadzać projekty od początku do końca, że potrafię zbierać informacje. To było dla mnie bardzo, bardzo wartościowe, tak? To, że wiem, co sprawia mi satysfakcję, co jest motorem mojego działania. To wszystko spowodowało też, że obniżył się mój poziom stresu, że mając tą wiedzę, wiem, jak reaguję w konkretnych sytuacjach, tak? Rozumiem swoje wybory, rozumiem to, co jest dla mnie ważne, tak? I ta świadomość tego spowodowała, że jakby no teraz moje życie jest spokojniejsze, nawet mając świadomość tego, jakie są moje cienie, tak? To wiem o tym, że ja je mam i że ja chcę nad nimi pracować. Chcę po prostu, żeby sytuacji, na przykład w sytuacjach stresowych, żebym ja się mniej denerwowała, żebym mniej brała krytykę do siebie na przykład, tak? Że bardzo często ta osoba, która ze mną rozmawia, ona nie krytykuje mnie jako mnie Joanny, tylko na przykład krytykuje moje zachowanie albo krytykuje na przykład sposób mojego bycia, tak? Czyli że jakby nie odnosi się to do mnie personalnie. To jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne. Oprócz tego te wszystkie informacje pozwalają mi budować moje dobre nawyki, tak? Bo wiem o tym, jak mam nad tym pracować. Jeżeli na przykład chcę wprowadzić nawyk dobrego odżywiania, to wiem, jak to zrobić i wiem, dlaczego to zrobić. Jeżeli chcę na przykład regularnie biegać, to też wiem, jak to zrobić i w jaki sposób jakby egzekwować te pewne rzeczy od siebie, tak? Wiem na przykład, że dobrze jest, jak narzucą sobie deadline'y, tak? Czyli nawet dwa, czyli taki pierwszy deadline i potem ten ostateczny, tak? Że to bardzo dobrze u mnie działa. To pomaga mi realizować zadania w terminie, bez żadnego dodatkowego stresu, bez dodatkowych emocji. Także naprawdę to bardzo, bardzo mi pomaga w życiu. To na przykład, że moja praca daje mi radość, tak? Wiem, dlaczego to taką radość mi sprawia i że ja z uśmiechem idę do swojej pracy, a nie tak jak wcześniej z bólem brzucha na przykład i stresem. Także to naprawdę spowodowało, że moje życie stało się spokojniejsze. To dało mi zrozumienie mnie samej. Naprawdę. Nigdy nie sądziłam, że takie badanie diagnostyczne może coś takiego wnieść do mojego życia, ale to jest prawda. To dało mi taki spokój wewnętrzny, tak? Nawet jeżeli ja mam świadomość swoich jakichś niedoskonałości w cudzysłowie, to wiem, jakie one są i staram się nad nimi pracować.
Buzia mi się cały czas uśmiecha, gdy Cię słucham, bo to jest niesamowite, w jaki sposób potrafisz tę wiedzę z Twojego raportu Discordy zastosować w praktyce. Z jaką dużą dojrzałością podeszłaś do pracy nad sobą. Bardzo się z tego cieszę i pewnie jeszcze godzinami mogłybyśmy na te tematy rozmawiać. Ja na koniec chciałabym zaproponować, żebyśmy otworzyły skrzynię skarbów. Cóż mam na myśli? Otóż w moich programach często otwieram moją skrzynię skarbów, czyli chodzi mi tutaj o to, że dzielę się z widzami czy też słuchaczami moimi skarbeńkami, czyli takimi różnymi wartościowymi artykułami, książkami, miejscami w sieci. A dziś Ciebie, Joanno, chciałam poprosić o to, abyś jakiś skarb nam w Twojej skrzyni skarbów pokazała.
No cóż, pewnie mój analityk to by pokazał bardzo dużo takich rzeczy, szczególnie może książek, ale w związku z tym, że prosisz mnie tylko o jedną rzecz, no to ja o tej jednej rzeczy Ci opowiem. I mając świadomość tego, że no teraz mamy taki wymagający czas i niestety nie możemy podróżować do wszystkich miejsc, do których chcielibyśmy, ja odkryłam teraz podcasty, takie podcasty podróżnicze i namiętnie ich słucham. A jeden z nich jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ jest on o miejscu, który bardzo chcę zobaczyć. Jest on na mojej właśnie liście must have. I to jest podcast Po Izraelu. Oprócz tego bardzo, bardzo przypadła mi do gustu autorka tego podcastu. Jest to Polka, która obecnie mieszka we Francji, a która wcześniej była przewodnikiem po Ziemi Świętej i oprowadzała tam wycieczki, zarówno pielgrzymki, jak i wycieczki świeckie. I zna tam bardzo wiele osób, które są związane z tym miejscem. Zaprasza do swojego podcastu te osoby jako gości. I generalnie jest to bardzo, bardzo ciekawy podcast, w którym nie tylko poznajemy miejsca Ziemi Świętej, ale poznajemy też ludzi Ziemi Świętej. I to jest dla mnie bardzo, ponieważ jestem taką osobą bardzo relacyjną, to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo wartościowe. Dlatego zapraszam Was do posłuchania podcastu Po Izraelu. Znajdziecie go na wszystkich platformach, gdzie możecie słuchać podcastów na Spotify'u, ale oprócz tego podcast ma swoją stronę www.poizraelu.pl. Także zapraszam Was i ciekawa jestem Waszej opinii, czy on też również zawładnie Waszym sercem, jak zawładnął moim.
Od razu po naszej rozmowie już sprawdzam ten podcast, gdyż jestem uzależniona ostatnio też od podcastu, w zasadzie już od dłuższego czasu. I jeszcze raz chciałabym Ci podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu i że zainwestowałaś swój czas właśnie w to, żeby też innym pokazać, z jakiego powodu jest ważne, abyśmy pracowali nad sobą, abyśmy pogłębiali samoświadomość. I chciałabym Cię też zapytać na koniec, czy jest coś, co chciałabyś przekazać słuchaczom bądź widzom?
Myślę sobie, że na koniec chciałabym powiedzieć o tym, że znając to, znając jaką jestem osobą po badaniu DISC4D, pewnie nie spodziewała się, że będzie inaczej, bo ja uwielbiam, jak ludzie się rozwijają, uwielbiam, jak ludzie pracują i dzięki temu wzrastają, więc nie mogło być inaczej, że nie podzielę się tym, czego ja o sobie się dowiedziałam właśnie z badania DISC4D, jeżeli to miałoby pomóc innym osobom w pracy nad sobą, w rozwijaniu swoich mocnych stron i po prostu w poszukaniu takiego szczęścia i spełnienia i spokoju w życiu.
Dziękuję Ci za to jeszcze raz bardzo, a wszystkich słuchaczy i widzów zapraszam na stronę jowa.ie, czyli to jest strona z piękną, ręcznie robioną biżuterią, którą wykonuje Joanna. Jak również koniecznie zasubskrybujcie kanał Joanny Przebojowa Polka. Tam też ze mną znajdziecie wywiad, bo myślę, że warto posłuchać kilkudziesięciu wywiadów z kobietami Polkami mieszkającymi na całym świecie. Joanno, do zobaczenia w przestrzeni wirtualnej na razie, a mam nadzieję, że niebawem już też na żywo się zobaczymy.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, Klaudia. Dziękuję bardzo za zaufanie, że pozwoliłaś mi podzielić się moją historią i wrażeniami i tym, jak rozwijam się dzięki badaniu DISC4D.
Dziękuję również. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nasza rozmowa sprowokowała Cię do refleksji i zastanowienia się także nad Twoimi supermocami i tym, w jaki sposób przejawiają się one w Twoim życiu. Jeśli już skorzystałaś bądź skorzystałeś z narzędzia DISC4D, historie moich gości pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć poszczególne style zachowania i myślenia, wartości oraz motywatory i ich wpływ na nasze decyzje życiowe i zawodowe. Jeśli chcesz wyruszyć w podróż i odkryć swoje wartości i mocne strony oraz poznać swój profil DISC4D, serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do tegorocznej wiosennej edycji programu Bohater. Edycja ta startuje pod koniec marca. Wszelkie szczegóły znajdziesz na stronie www.jakodkryćmocnestrony.pl/bohater i w ramach tego programu wykonasz właśnie badanie DISC4D, otrzymasz 34-stronicowy raport, nagrane kursy omawiające szczegółowo ten raport i spotkania ze mną na żywo w czasie takich różnych grupowych sesji, podczas których odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości oraz analizuję wybrane profile. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skorzystać z badania DISC4D dla siebie lub Twojego zespołu w innej formie, proszę napisz do mnie maila. Mój adres mailowy znajdziesz oczywiście na stronie internetowej claudiakalazna.com. Spotkajmy się i porozmawiajmy. A spośród osób, które zostawią wartościowy komentarz pod podcastem w aplikacji, która na to pozwala, na przykład w Apple Podcasts, na temat tego, co dają Ci moje audycje, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie DISC4D i indywidualną konsultację. Napisz do mnie koniecznie maila z treścią Twojego komentarza. Możesz też wysłać zrzut ekranu, abym wiedziała, że to Ty jesteś jego autorką bądź autorem. Do usłyszenia w kolejnym programie.